Porozmawiajmy o architekturze kosmicznej. Czy ma ona sens, skoro nie ma jeszcze baz kosmicznych? A jak powstaną te bazy, to astronauci będą mieć więcej miejsca niż w kawalerce w Warszawie?
Dokładnie jaki będzie metraż na Marsie i na Księżycu? No i później porównałam to do metraża, jaki mamy dostępny teraz tutaj na Ziemi. Jeżeli zapewniamy zwierzęt ochronę w schronisku, tak zwany kojec, to dla psa, który ma tam 60 cm, pewnie musi być co najmniej 15 metrów kwadratowych. Więc była to kawalerka w Warszawie na Żoliborzu, dokładnie 7 metrów kwadratowych.
W tym odcinku We More Space Podcast rozmawiam z Wiktorią Dziadułą, doktorantką na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, która zajmuje się architekturą w ekstremalnych warunkach, szczególnie tych kosmicznych.
Kolejny etap rozwoju tego projektu habitatu drukowanego 3D. No i pierwszą rzeczą, którą oni będą chcieli wydrukować, to faktycznie infrastruktury krytyczną, drogi, utwardzone powierzchnie, bo wiadomo, że łazik ciężko zachowuje się w takim grząskim gruncie w rygolicy księżycowego.
Tutaj oni lądują na tym księżycu i kiedy chodzą po księżycu, to widać po prostu, że tak hopsają sobie po prostu, no w studio to pewnie na linach ich tak podwieszali i oni tak jak właśnie, no wyglądają tak jakby chodzili astronauci Apollo po tej powierzchni księżyca, natomiast jak już są wewnątrz bazy kosmicznej, to tam już chodzą normalnie tak jak na Ziemi. No a przecież już tak nie hopsają. I nie można, tak mi się wydaje, projektować tego sprzętu dokładnie tak samo, jak projektujemy na Ziemi pod ziemskie ciążenie i ziemskie wymiary.
Tak, dokładnie. Dokładnie. To jest jeden też z eksperymentów, które my robimy na naszym wydziale w ramach programu badawczego architektury kosmicznej. Próbujemy badać, jak należy projektować wnętrza, biorąc pod uwagę właśnie różne grawitacje, czy na Marsie, czy na Księżycu.
Przyczynkiem do tej rozmowy tutaj naszej w tej chwili było to, że spotkaliśmy się na wydarzeniu We Need More Space in Gliwice, które razem z Alicją Musiał organizowałem i kiedy cię zaprosiliśmy, no wiedzieliśmy tak, że zajmujesz się kosmiczną architekturą, ale najlepszy był dla nas moment, kiedy podesłałaś propozycję swojego wystąpienia, które miało tytuł, uwaga, uwaga, patodeweloperka w kosmosie, jak urządzić mieszkanie na Marsie. I jak to usłyszałem, to mówię, to będzie hit. Ale kolejna moja myśl była taka, że to w kosmosie będzie gorzej niż jest w Warszawie, tutaj gdzie już mieszkam. No proszę powiedz, że to był tylko żart.
Właściwie tutaj, po pierwsze dziękuję za zaproszenie, bardzo się cieszę, że mieliśmy We Need More Space w Gliwicach, bo gdzieś jest ten brak czasami tych kosmicznych wydarzeń w okolicy, zawsze musiałam jechać do Warszawy aż, albo nawet gdzieś dalej, więc bardzo się cieszę, że po pierwsze było to w Gliwicach, a po drugie, że zostałam zaproszona, żeby coś opowiadać o tym, co robię i o tym, czym się zajmuję. Tutaj Alicja też mnie nakierowała, mówi, musisz wymyślić jakiś tytuł, który będzie zachęcający, czy będzie może trochę intrygujący, więc padłam na to, co trochę może powiedzieć triggeruje zarówno architektów, jak i pasjonatów kosmosu. Więc od tej strony architektonicznej jest to patodeweloperka. I tak jak wspominałeś, jak będą wyglądać nasze mieszkanie, jak będziemy mieszkać na Marsie. No i dla fanów kosmosu myślę, że też jest to taka interesująca propozycja, w jaki sposób my to mieszkanie na Marsie urządzimy. No i wspominałeś o Warszawie. Ja starałam się bardzo w tej prezentacji, naprawdę dużo czasu spędziłam nad tym, żeby wymyśleć cały konsensus tego, o co w tym będzie chodzić. I podczas mojej prezentacji porównywałam warunki mieszkaniowe, opierając się na tych koncepcjach, które teraz mamy, że tak powiem, na tapecie. Zarówno firmy architektoniczne, największe biura świata, takie jak Foster and Partners czy LIG, współpracują z agencjami kosmicznymi, z NASA czy z Europejską Agencją Kosmiczną, czego efektem są te piękne obrazki, te wizualizacje, które widzimy. Tak nie zawsze zastanawiamy się, co się pod tym kryje. Ja tutaj z punktu widzenia zarówno swojego zawodu wyuczonego, bo zarówno skończyłam inżynierkę i magisterkę z architektury, więc mam taki zmysł wdrożenia, gdzie są te rzuty, gdzie są te detale. Chciałam troszkę przedstawić to w taki sposób, na ile to jest realne. I przeanalizowałam podczas tej prezentacji, opierając się na tych koncepcjach, warunki mieszkaniowe, czyli dokładnie jaki będzie metraż na Marsie i na Księżycu. No i później porównałam to do metraża, jaki mamy dostępny teraz tutaj na Ziemi, a dokładniej nawet w Warszawie. więc była to kawalerka na Żoliborzu, dokładnie 7 metrów kwadratowych, więc konkluzja była mniej więcej taka, że posądzamy kosmos o trudne warunki mieszkaniowe, a sami je sobie serwujemy, czasami tutaj na ziemi godząc się na takie warunki. Tak bardzo, bardzo w skrócie.
No to przecież to nie jest żadna kawalerka, to jest mikroapartament na
tak,
Żoliborzu.
Tak, dokładnie za zawrotne 1500 zł za miesiąc, to myślę, że plus media. Myślę, że też cena za metraż czasami kupna mieszkania odstrasza. Nie udało mi się zdobyć informacji jeszcze, jakie to są ceny za metr kwadratowy na Marsie i na Księżycu, ale myślę, że jak zaczną te firmy ujawniać te plany, ile będzie kosztowała taka miejscówka dla siebie, to zacznę porównywać też te ceny na Ziemi i na Marsie i na Księżycu. Na razie były to warunki mieszkaniowe i co nas tam czeka.
Znaczy, myślę, że te ceny, no stety, niestety, na początku będą naprawdę kosmiczne, ale skoncentrujmy się może na tym wymiarze, znaczy na powierzchni tych pomieszczeń, tak? No bo w sumie jeśli w Polsce ta średnia wielkość mieszkania, tudzież jakby tej przestrzeni, która przypada na jednego, na jedną osobę, jest jedna z mniejszych w Europie czy na świecie?
W Europie, tak, jak dokładnie. Tylko trzy kraje w Europie mają mniejszą średnią, jeżeli jaka przypada metr kwadratowy na osobę. A w Polsce pamiętam, że było to coś koło 20 kilku metrów kwadratowych na osobę. W Europie taka średnia to jest 40 metrów kwadratowych na osobę. Też troszkę było dla mnie to śmieszne, jak zaczęłam odkrywać te tajniki pomiędzy patodeweloperki też na ziemi, bo też do tej prezentacji tak się przygotowałam. I pamiętam, że przeczytałam, że w prawie o ochronie zwierząt, jeżeli zapewniamy zwierzęciu ochronę w schronisku, tak zwany kojec, to dla psa, który ma tam 60 cm w kłębie, musi mieć co najmniej 15 metrów kwadratowych. Więc czasami te warunki faktycznie są gorsze niż w chroniskach dla zwierząt. No ale to jest coś, na co my się godzimy i tak to funkcjonuje. Ale było to zabawne, że budując na Marsie i na Księżycu, myślimy o tym, jak skompresować tą powierzchnię, bo nie możemy zabierać tam dużo rzeczy ze sobą, wszystko musi być wytwarzane na miejscu, no cały payload, musi się mieścić właściwie ten habitat w payloadzie, najlepiej później się rozłożyć, ale mimo wszystko traktujemy te przestrzenie minimalistycznie, wielofunkcyjnie, a zapominamy, że mamy coś takiego tutaj też na Ziemi i żyjemy w takich warunkach, więc może to jest trochę bliżej niż nam się wydaje.
No, ja myślę, że taki Polak lub Polka, który by się zgłaszał do bycia właśnie astronautą czy do mieszkania w takiej bazie, no miałby ogromne fory, tak? Bo może powiedzieć, przecież jak ja wchodzę do swojego mieszkania, zamykam za sobą drzwi i już tutaj mam jednocześnie umywalkę, prysznic i toaletę w jednym. Tak. Ja potrafię w każdych warunkach
jesteś
mieszkać, więc tutaj...
Tak, to ciekawe też w styczniu tamtego roku, to właściwie już nawet będą 2 lata, byłam na symulowanej misji kosmicznej w habitacie Lunary i ta misja była pod znakiem pandemicznej izolaty, ponieważ był to sam środek pandemii. I to, co się okazało, że ja wychodząc z mojej pandemicznej izolacji domowej, niedużo się zmieniło będąc w pandemicznej izolacji kosmicznej. Jakby ta ograniczona przestrzeń, brak kontaktów ze światem zewnętrznym, one tak bardzo, bardzo podobnie funkcjonują też. To był jeden też z artykułów, które napisałam naukowych na ten temat, czyli jak te środowiska kosmiczne, izolacja środowiska kosmicznego, możemy ją zasymulować tym, że byliśmy faktycznie w domu podczas pandemii zamknięci i nie mogliśmy wychodzić. Z tą różnicą, że w domu mieliśmy balkon, mieliśmy okno, mogliśmy rozmawiać ze znajomymi, jednak te misje kosmiczne są trochę bardziej restrykcyjne, ale sam wpływ takiej izolacji i tego, że jesteśmy gdzieś zamknięci, można powiedzieć, na siłę, bo kiedy mieliśmy tutaj policja podjeżdżała pod twój dom, sprawdzić, czy siedzisz, można powiedzieć, że dokładnie tak samo to działo, że jest próżnia na zewnątrz i nie możesz wyjść, że bardziej tak psychologicznie. Więc byliśmy zamknięci w tej małej przestrzeni, to sprawiało, że faktycznie ta izolacja domowa, mogliśmy się w niej poczuć trochę jak tacy astronauci, zwłaszcza jak mieliśmy bardzo małe mieszkania, mogliśmy wyjść na ogródek, no ja mieszkam w bloku. Szczęśliwie teraz już mam balkon, ale wcześniej przez pół właśnie tej pandemii mieszkałam z chłopakiem w bardzo małej przestrzeni, 25 metrów kwadratowych. No to wychodzi praktycznie mniej niż na Księżycu, jeżeli przeliczyć na metr kwadratowy na osobę.
Ja myślę właśnie, że przed pandemią to właśnie tylko i wyłącznie tego typu symulowane bazy gdzieś tam rozsiane po świecie, które są, no, w Polsce mamy na przykład właśnie na lotnisku wojskowym w Pile, NASA ma swój habitat na wulkanie na Hawajach i tak dalej, i tak dalej. To były tylko, to te miejsca były właśnie tymi, w którym właśnie tacy szaleńcy, pasjonaci zamykali się,
albo
żeby
naukowcy
się izolować. A tutaj mieliśmy teraz albo naukowcy, tak, albo. A teraz wszyscy właściwie przeżyliśmy w taki czy inny sposób. Szczególnie oczywiście mieszkańcy miast i osoby właśnie, które tak jak my tutaj mieszkamy w blokach, taką naprawdę, no, już niesymulowaną izolację, chociaż i tak mieliśmy łatwiej, tak, bo jednak mogliśmy wyjść do sklepu, mogliśmy, nie wiem, wyprowadzić psa, natomiast ta izolacja pewnie w bazie na Księżycu czy na Marsie będzie o wiele większa, bo raz, no, przyjemny spacer nie będziemy mogli wyjść i świadomość tego, że to środowisko na zewnątrz cały czas stara nas się zabić, temperaturą, ciśnieniem, składem powietrza, no to jednak, albo ich brakiem tegoż, no to jednak te aspekty psychiczne będą mocniejsze, tak? To będzie bardziej na nas oddziaływać. Ale tak czy siak, każdy z nas właściwie mógł się troszeczkę poczuć jak taki izolowany astronauta. Jak usłyszałem też ten twój tytuł właśnie o patodeweloperce, to ja sobie pomyślałem o takiej jednej misji, koncepcie misji, mianowicie Mars One. I jest to misja, która we mnie po prostu wyzwala dużo negatywnych emocji, dlatego że jest to misja, która dotarła jakoś tak szeroko do świadomości publicznej, takich mediów niezwiązanych w ogóle z kosmosem, ale niestety w ten zły sposób, bo to była ta misja, która, jeśli nie słyszeliście, to nawet może bardzo dobrze, nie googlajcie więcej, bo to była misja, która zakładała, że astronauci lecą na Marsa w jedną stronę i to jest jedno wielkie reality show. I uważam, że to raczej zrobiło więcej złego niż dobrego, bo raczej tego typu misje nie można było traktować poważnie z wielu, wielu różnych względów, również technicznych, tak, bo wtedy, kiedy ją proponowano te, nie wiem, 10-15 lat temu, to nie było nawet takich środków, żeby taką misję przeprowadzić, więc to była jedna taka, jak to jest takie piękne polskie słowo, hucpa.
Clickbait.
I to było naprawdę takim bardzo mocny clickbait. Natomiast są inne koncepty misji i na Marsa, i na Księżyca. Jakie są twoje ulubione?
Jaka jest moja ulubiona misja albo baza? Ja myślę, że ulubiona moja baza to będzie ta, którą zaprojektuję. Myślę, w kosmosie się nie rozpadnie, ale tak serio to bardzo podoba mi się koncepcja, o której też opowiadałam podczas prezentacji w Glivitak, czyli to jest projekt Olympus, właśnie zaprojektowany czy skonstruowany z firmą z Teksasu, która zajmuje się wielkoskalowym drukiem 3D. Firma nazywa się Icon i we współpracy z NASA teraz ta firma dostała kilkudziesięciomiliardowe dofinansowanie właśnie na rozwój tego projektu. Ten projekt opiera się głównie na druku 3D i na nadrukowanie właściwie tego litu. Więc teraz te koncepcje wchodzą w życie. To jest bardzo ekscytujące widzieć to, jak to się wszystko na naszych oczach rozgrywa. Więc jeden człowiek, ten księżycowy habitat od firmy Icon z Bigiem i on został tam z europejską agencją kosmiczną, ale wiadomo, że to jest wysiłek wspólny, można powiedzieć, że faktycznie stworzenie takiej bazy księżycowej. Ale to, co mi się podoba też architektura kosmiczna i dotyczy analogowych habitatów, symulacyjnych placówek badawczych. Muszę oczywiście powiedzieć, że Lunaret jest moim ulubionym, bo odbyłam tam swoją misję symulacyjną, ale teraz powstaje bardzo dużo ciekawych projektów. Są też na etapie koncepcji, na przykład firma Interstellar Lab, która ma siedzibę w Paryżu, planuje zbudować całe takie miasto, które będzie złożone z różnych modułów, które będzie zamkniętym obiegiem, więc to coś, czym ja się bardzo interesuję. I w ramach prototypowania takiego miasta o zamkniętym obiegu stworzyli taki biopod, który ma być takim modułem, który produkuje żywność, jest oparty na hydroponice, oparty na bioregeneratywnych metodach i on tworzy zarówno możliwość upraw bezglebowych w takim zamkniętym środowisku, czyli mamy taki moduł hydroponiczny, można powiedzieć, bardzo upraszczając to na księżyc, ale także mamy go tutaj do upraw na Ziemi. Bardzo podoba mi się takie dualne zastosowanie, kiedy wymyślamy coś dla kosmosu i znajduje to odzwierciedlenie faktycznie w naszych potrzebach ziemskich.
No właśnie, bo to jest tak, że bardzo fajnie ogląda się wizualizacje czy rendery z animacjami, jak to pięknie będzie kiedyś wyglądało. Natomiast wiemy to, że czy te wizualizacje przyjmą wszystko, cokolwiek tam nie wrzucimy. I no, rozmawialiśmy tutaj przed rozpoczęciem nagrywania o tym, że czasami w jakichś wizualizacjach, ty mi o tym opowiadałaś, wizualizacjach, nie wiem, stacji kosmicznej na orbicie Ziemi, na przykład mamy jakiś czajnik albo garnek, taki po prostu wzięty z jakiejś designerskiej, z ładnej kuchni, no a przecież wiemy, że nie będzie to w ogóle działać. Więc czy kosmiczni architekci nie sprzedają nam jakiejś tutaj po prostu wizji, którą tak naprawdę nie da się zrealizować? Jak uważasz?
Z jednej strony dokładnie miałam takie same odczucia jak ty, kiedy zaczęłam się tak bardziej interesować architekturą kosmiczną i widziałam super wizualizacje, które zachęciły mnie do rozwijania tego tematu, no bo każdy chce robić piękne rzeczy, innowacyjne i futurystyczne, ale tak jak mówisz, kiedy zaczęłam się w to wgłębiać, to jest bardzo mało raportów wykonalności, czy jakichś szczegółowych rozwiązań, które mogą tam być zastosowane. Jeszcze jest mało. Ale później drążąc ten temat i też, jak rozmawialiśmy wcześniej, wpadłam na taki pomysł, że to jest po prostu potrzebne. I tak jak mamy wizualizację budynków, które dopiero planujemy i nie wiem, inwestor planuje wybudować osiedle i on też sprzedaje wizualizacjami swój projekt i on dopiero tam dostaje to dofinansowanie. Więc wydaje mi się, że takie wizualizacje i pokazywanie tego szerszej publiczności jest ważne, żeby wzbudzić jednak tą potrzebę rozwijania takich tematów. Wiadomo, że człowiek zupełnie inaczej patrzy na takie ładne rysunki, bardziej do niego to przemawia. Może sobie wyobrazić, właśnie może sobie wyobrazić, że jestem w tej kuchni, na statku kosmicznej, gotuję sobie. To nam uzmysławia, że jakby to życie w kosmosie jest bardzo blisko nas, że to za niedługo może się wydarzyć i zupełnie, wydaje mi się, nie byłoby takiego zainteresowania zarówno architekturą kosmiczną i tymi stacjami, zarówno ze strony inwestorów, którzy oczekują takiego promowania projektu, jak i tej szerszej publiczności. No bo jeżeli przedstawisz jakieś technologiczne rysunki, przedstawisz rozwiązania stricte takie mocno techniczne, które trafiają tylko do inżynierów, powiedzmy, to nie jest to dobry sposób na budowanie takiej świadomości społeczeństwa, że jednak to się dzieje i to robimy. Faktycznie może być taki zarzut przed chwilą, że to są wizualizacje i z tego nic nie powstaje, ale wydaje mi się, że zarówno potrzeba budowania, ale też tworzenie takich całościowych koncepcji tego i wyobrażania sobie, jak to będzie funkcjonować, zbliża nas też do odpowiedzi na te pytania, których jeszcze nie rozwiązaliśmy. Tak jak mówię, na przykład gotowanie w kosmosie. Robiąc taką wizualizację, jak ktoś chce włożyć tam ten garnek, to w momencie mu przychodzi do głowy, kurczę, jak tam będziemy gotować. Jak zamkniemy obieg wody, jak zamkniemy obieg powietrza, jak będziemy wytwarzać energię. Więc wydaje mi się, że to całościowo ma duży sens, żeby robić takie wizualizacje pod wieloma względami.
Mhm. Bo jakby w pewnym sensie one też pomagają wychwycić takie rzeczy, które wydają się oczywiste, ale właśnie może oczywistymi nie są. Mnie na przykład bardzo zainteresował jeden aspekt, mianowicie różne ciążenie. Na Księżycu jest inne i na Marsie też będzie inne. Oglądałem kilka miesięcy temu taki serial koreański, science fiction oczywiście, tam nie wiem, za 100 lat koreańscy astronauci lecą na Księżyc. I była bardzo ciekawa i kuriozalna scena, w której oni lądują na tym księżycu i kiedy chodzą po księżycu, to widać po prostu, że tak hopsają sobie po prostu, no w studio to pewnie na linach ich tak podwieszali i oni tak jak właśnie, no wyglądają tak jakby chodzili astronauci Apollo po tej powierzchni księżyca, natomiast jak już są wewnątrz bazy kosmicznej, to tam już chodzą już normalnie hopsają. Tak jak na Ziemi. No a przecież już tak nie hopsają. I ja oczywiście rozumiem, że tak było taniej wyprodukować ten serial, ale no faktycznie, kiedy astronauci na dłużej zamieszkają na Księżycu czy na Marsie i będą mieć trochę więcej przestrzeni niż ciasne pomieszczenie lądownika Apollo, no to jednak będą mierzyć się z innymi po prostu wyzwaniami i nie można, tak mi się wydaje, projektować tego sprzętu dokładnie tak samo, jak projektujemy na Ziemi pod ziemskie ciążenie i ziemskie wymiary. Tak,
dokładnie. Dokładnie. To jest jeden też z eksperymentów, które my robimy na naszym wydziale w ramach programu badawczego architektury kosmicznej. Próbujemy badać, jak należy projektować wnętrza, biorąc pod uwagę właśnie różne grawitacje, czy na Marsie, czy na Księżycu. I faktycznie jesteśmy przed tymi badaniami, ale to, co mogę powiedzieć, bo też jest kilka artykułów na ten temat, faktycznie całe te zasady i te standardy projektowania ziemskiego nie aplikują się w ogóle do tych kosmicznych warunków, chociażby ze względu na tą siłę grawitacji, o której powiedziałeś. Faktycznie gdzieś tam wyskakując wyżej powinniśmy mieć te stropy, te sufity zupełnie wyżej, czy nadproża nadproża drzwi i zupełnie inaczej będziemy się zachowywać, jak w ogóle będziemy chwytać, jaki jest łatwiejszy dostęp do półek, czy one mają być otwierane do góry, czy może w taki sposób. No, jest dużo pytań, na które architekci odpowiadali przez lata, tak naprawdę tworząc tak zwane normy ergonomiczne. Myślę, że takie normy ergonomiczne też będziemy musieli stworzyć dla Księżyca i dla Ziemi, znaczy dla Księżyca i dla Marsa, albo gdzie indziej właściwie, gdzie będziemy, czy właśnie w mikrograwitacji na stacjach kosmicznych. To jest to bardzo ciekawe zagadnienie do rozważenia właściwie w kilku kwestiach i to jeszcze nie jest rozstrzygnięte, więc jeżeli ktoś ma ochotę się tym zająć i pobadać temat, to jest najlepszy moment, żeby zaproponować, w jaki sposób to będzie rozwiązane, bo możemy zarówno dociążyć nasze ciało egzoszkieletem o danym, tak żeby on nas faktycznie dociążał i sprawiał, żeby ta 1/6, te 5/6 nas dociążyć, żeby faktycznie dostać takie uczucie, że my twardo stąpamy po ziemi, a nie faktycznie hopsamy, tak jak powiedziałeś. Albo jakaś sztuczna grawitacja, to wydaje mi się raczej mało prawdopodobne ze względu na koszty i zaawansowanie faktycznie technologiczne. No. Na razie, tak jak powiedziałeś, jesteśmy na bardzo początkowej fazie, musimy się nauczyć, jak zbudować schronienie, które jest bardzo podstawowe, jak zapewnić podstawowe zasoby, wodę, energię, żywność, no a ta sztuczna grawitacja to jednak też taki faktycznie chyba przyszłościowy śpiew, jeżeli chodzi o architekturę księżycową albo marsjańską, aczkolwiek są koncepcje obrotowych stacji kosmicznych na stacji orbitalnych, które mają przez swój ruch obrotowy wytwarzać tą siłę odśrodkową, która robi faktycznie wrażenie, kiedy tam jesteśmy, że to jest sztuczna grawitacja, można powiedzieć, tak bardzo to upraszczając. Więc albo egzoszkielety, albo taka sztuczna grawitacja, albo po prostu hopsamy i wtedy musimy mieć dużo większy habitat. To są sprawy, które należy rozstrzygnąć im za niedługo, ponieważ no, zgodnie z misją Artemis, która teraz się toczy, w której tam kolejnej fazie, no już przewidziane jest, że ludzie będą mieli bazy na Księżycu, ten będą tam badać, będą tam mieszkać, można powiedzieć, bo to mają być takie już długotrwałe misje. Nie, że tam lecimy, okrążamy, orbitujemy dookoła Księżyca i wracamy, tylko stajemy, robimy zdjęcie i wracamy, ale jednak jesteśmy tam na miejscu, więc to będzie wymagało zupełnie innego podejścia. Może nie jest to takie trudne w perspektywie tych misji, że one były krótkotrwałe, a jeżeli planujemy długotrwałe misje na przykład na Marsa, bo wiadomo, że to okno jest co 2 lata, to jednak musimy tam co najmniej tyle zostać. Tak na Księżycu możemy w miarę szybko, z Księżyca możemy w miarę szybko wrócić. Grawitacja jest też jedną z sił, która wpływa na projektowanie, jedną z wytycznych, które my bierzemy pod uwagę, kiedy zastanawiamy się, jak coś sobie funkcjonować.
No właśnie, bo w tej naszej rozmowie przed nagraniem jeszcze wspomniałaś o bardzo ciekawym koncepcie. Ja wcześniej o tym nigdy nie pomyślałem, że na przykład na takim księżycu to można by projektować takie jakby podwójne albo nawet potrójne schodki, bo ze względu na to, że łatwiej nam się odbić i wyżej możemy podskoczyć, to nie potrzeba takich dokładnie schodów, jak mamy na Ziemi.
Firma, właściwie startup Saga Architekci tu we Skandynawii, dosyć niedaleko nas tworzyli taki habitat też inspirowany origami, analogowy habitat. Oni też przeprowadzali takie bardzo wstępne badania typu jak przedefiniować te standardy projektowania schodów i okazało się, że mając schodki takie jak na Ziemi, nie potrzebujemy takich na Marsie. Ze względu właśnie na tą siłę grawitacji możemy mieć zupełnie wyższe, bo dużo łatwiej, zupełnie inaczej wygląda krok, zupełnie inaczej człowiek się zachowuje. No wiadomo, że to, co mi się podoba w architekturze ogólnie, to że to, że jest skoncentrowane na człowieku, tak? Że my bierzemy za wytyczną to, jak człowiek się zachowuje i jak sprawić, żeby ta przestrzeń była dostosowana do niego. Ale wydaje mi się, że wchody zupełnie nie są potrzebne, takiej szczególnie bardziej księżycowej, gdzie jest ta 1/6 grawitacji ziemskiej, bo wystarczy, że będziemy mieli faktycznie drabinkę i to nawet co któryś faktycznie szczebel zupełnie będzie wystarczający. To, co my chcemy zbadać właściwie na tych, podczas tych eksperymentów u nas na Wydziale na Politechnice Śląskiej.
Zaraz do tego wrócimy, ale ja jeszcze chciałem podrążyć temat druku 3D, bo na wielu wizualizacjach, szczególnie tej takiej słynnej bazie księżycowej, którą ten projekt współtworzyli właśnie architekci z Norman & Foster, tak, firmy bardzo znanej architektonicznej i we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną. Te wizualizacje są piękne, one są wszędzie, może nawet będą okładką do tego odcinka podcastu, bo są właśnie bardzo takie, no, dokładnie tak pokazują, jak sobie to teraz wyobrażamy. Natomiast i tam wszędzie jest mowa o tym, że będziemy używać tego druku 3D. Nie, oczywiście jakby ta baza nie zostanie całkowicie wydrukowana, ale na przykład przywieziemy jakieś moduły z Ziemi, a później na przykład je obsypiemy takim materiałem właśnie drukowanym przez drukarki, które na tych wizualizacjach wyglądają jak takie troszeczkę kopareczki albo takie spychacze. I to jest pięknie to wygląda. To są właśnie te piękne wizualizacje i rendery. Natomiast jak w tej chwili wygląda sytuacja, jeśli chodzi o ten druk 3D wykorzystujący księżycowy regolit? Na Ziemi mamy kilka takich symulantów tego regolitu. Są prowadzone eksperymenty z tym związane. I jak to w tej chwili wygląda?
Ja bardzo się cieszę, że ten projekt jest swój na początku, bo to co właśnie ten projekt z Iconem, firmą Icon ze współpracy z NASA, wspominał o tym na samym początku, bo oni dostają to dofinansowanie, to jest kolejny krok właśnie do rozwoju tego druku 3D. Ta firma dostała go przypadkowo, bo już od kilku lat dobrych prowadzi druk wielkoskalowy domów, zarówno w Stanach, jak i tam w Meksyku, z tego co czytamy. Oni budują normalnie, właściwie drukują osiedla. Czytałam nawet ich ofercie, że druk takiego małego domku zajmuje im 24 godziny. Więc jest to bardzo ergonomiczna i zarówno koszto jest to bardzo ekonomiczna sprawa, zarówno w tym czasu i finansów, bo oni też opracowali specjalny swój swoją miksturę z tym, czym drukują, więc taki specjalny przepis na trwały filament, można powiedzieć cementowy, którego używają do budowy, do druku tych domów. No jest to bardzo ciekawa koncepcja, tak jak mówię, że nie możemy za dużo zabrać ze sobą, więc wszystkie te nowoczesne bazy faktycznie opierają się o ten druk 3D. No i dopiero w 2018 roku ta firma wydrukowała właściwie pierwszy dom na Ziemi, bo to też w grę wchodziły różne pozwolenia, bo w ogóle prawo nie przewiduje czegoś takiego jak technologia druku 3D domu, ale udało im się spełnić wszystkie parametry i dostać te pozwolenia, więc w 2018 pierwszy dom taki wydrukowali i od tej pory zaczęli taką masową, powiedzmy, produkcję tego. jeżeli chodzi o... Więc to jest takie jeszcze mało znane i rozpoznane na Ziemi, a my jeszcze chcemy aplikować na Księżycu, prawda? Ale zgodnie z tym projektem Olympus, o którym wspominałam, jest tam... Oni przeprowadzali bardzo... Oni używali tego regolitu, o którym wspominałeś, tego symulantu do opracowania właśnie ich takiej specjalnej struktury tego, jak to ma zostać wydrukowane. No i teraz właściwie koncepcja tego dofinansowania opiera się o to, żeby przeprowadzać już na docelowym miejscu te testy i te bazy. Jakby to wszystko się sprawdziło i to jest super wytrzymały materiał. Oni robili świetny przepis na ten regolitowy beton. Można nim faktycznie drukować. On jest bardzo wytrzymały. Zaprojektowali też specjalną strukturę, specjalne połączenia, gdzie oni też wspominali w tym projekcie, że to jest jak kość. Cała ta wewnętrzna struktura, że jest lekka, ale też jest bardzo wytrzymała przez te wszystkie odpowiednie perforacje w środku i cały ten, powiedzmy, motyw tego, jak to jest zadrukowane. To też znamy z tych normalnych drukarek, że możemy ustawić różne wypełnienia, więc oni zaprojektowali takie specjalne wypełnienie z tego regolitu. Więc ja jestem bardzo ciekawa, co przyniesie przyszłość i kiedy oni faktycznie będą mogli zacząć drukować prawdziwym regolitem księżycowym, no i też testy będą przeprowadzane faktycznie w środowisku docelowym. Jeszcze nie wiadomo chyba, czy naprawdę na Księżycu, czy na razie w jakiejś faktycznie laboratorium mikrograwitacji, bo wiadomo, że tam to wszystko inaczej się zachowuje. Więc jestem bardzo ciekawa, co tego wyniknie. Jakby projekty są bardzo obiecujące i te wizualizacje, mimo że ładne, myślę, że mogą być faktycznie takie też w rzeczywistości.
Okej, czyli jeśli dobrze rozumiem, dostali dofinansowanie na zademonstrowanie tej technologii, ale zapewne jest to jeszcze na takim niskim TRL-u, tak? Czyli czyli mają to sprawdzić, powiedzmy, na ziemi i przygotować taki, powiedzmy, przepis, żeby można pod te wymagania skonstruować na przykład misję kosmiczną, która poleci, powiedzmy, na Księżyc i tam spróbuje coś wydrukować.
Jest to przetestowane na Ziemi w symulancie regolitu księżycowego. No i nie wiemy jeszcze, jak to jest z mikrograwitacją. Nie wiemy, jak jest z prawdziwym regolitem, więc teraz to dofinansowanie to jest kolejny etap rozwoju tego projektu habitatu drukowanego 3D. No i pierwszą rzeczą, którą oni będą chcieli wydrukować, to faktycznie infrastruktury krytyczną, drogi, utwardzone powierzchni, bo wiadomo, że łazik ciężko zachowuje się w takim grząskim gruncie, powiedzmy, regolitu księżycowego, więc cała infrastruktura techniczna, drogi i jakieś faktycznie osłony przed tymi meteorytami. Taki pierwsza faza projektowania i produkowania sobie tego gruntu, gdzie tam faktycznie wylądujemy i dopiero w dalszym etapie faktycznie będzie ten habitat.
Dobrze, to wróćmy z powrotem na Ziemię. Wróćmy, a dokładnie na Politechnikę Śląską. Opowiedz mi, co dokładnie robisz właśnie na Politechnice Śląskiej i czego dotyczy twój doktorat, bo już troszeczkę o tym wspominałaś.
Ja teraz jestem na drugim roku doktoratu, który traktuje, właśnie ma traktować, bo koncepcja cały czas ulega troszkę zmianie, szczególnie ten tytuł, bo cały czas odkrywam nowe wątki i cały czas to ewoluuje, ale myślę, że to dobrze. Tytułem jest Samowystarczalność w ekstremalnych środowiskach, na przykładzie architektury kosmicznej, więc ja zastanawiam się i badam to, w jakim stopniu te środowiska kosmiczne i ekstremalne, takie jak na przykład stacje, łodzie podwodne, czy stacje polarne, sprawiają, że obiekty są samowystarczalne. Gdzieś w trakcie moich badań odkryłam, że miałoby to świetne zastosowanie do architektury w tym zmieniającym się klimacie, które teraz mamy. I klimat staje się coraz bardziej ekstremalny, wymaga od nas zupełnie nowego podejścia do projektowania. I zauważyłam, że my to podejście już mamy, tylko mają to bardzo wyspecjalizowane jednostki czy biura, które zajmują się ekstremalnymi środowiskami. Więc jest dużo inspirujących dla mnie rozwiązań, czy uprawy bezglebowe, czy faktycznie zamknięty obieg wody, który już istnieje i który mamy, powiedzmy, opatentowany w ekstremalnych warunkach, ale fajnie byłoby go faktycznie zacząć implementować tutaj na Ziemi. Więc takim hasłem przewodnim mojego doktoratu jest samowystarczalność i faktycznie takie ekstremalne środowiska i jak sobie w nich poradzić. Tak bardzo w skrócie. Tutaj też dzięki wsparciu dziekana, który założył program badawczy architektury kosmicznej w 2017 roku, co wydaje się, kiedy ja dopiero zaczęłam się interesować architekturą kosmiczną, nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy u nas są na wydziale. Tutaj rozwijamy kilka projektów. Założyliśmy koło studenckie architektury kosmicznej Space Design i robimy kilka projektów. Studenci są bardzo zainteresowani i to co wydaje mi się, że jest świetną opcją dla nich, to to, że w momencie, kiedy ja szłam na studia, to architektura kosmiczna to faktycznie były dla mnie takie wizualizacje, dosłownie mało o tym słyszałam. Temat dogłębiałam głównie sama, jeździłam na różne konferencje, czytałam artykuły, a oni wchodząc na studia na pierwszym roku mają koło architektury kosmicznej. Więc oni wybierają, no może na koło architektury kosmicznej, a może na koło tam ekologii, więc jest to dla nich, myślę, świetna opcja i są bardzo zaangażowani. Bardzo im się to podoba, więc myślę, że po prostu będzie więcej kosmicznych architektów, to już wkrótce.
Super. A co odpowiadasz ludziom takim, powiedzmy, zwykłym, niezainteresowanym tym kosmosem, jak się dowiadują, czym się zajmujesz? I wyobrażam sobie, że pierwsza reakcja jest taka, no ale jak to architektura kosmiczna, jak nie mamy żadnych baz, ani mamy w tej chwili dwie działające stacje kosmiczne, jedna trochę się już rozpada i nie wiadomo, co będzie dalej, a baz kosmicznych nie mamy, więc po co ten jakiś tam kosmiczny architekt?
Powiem ci tak, jeżeli ktoś już wie, że mamy jakąkolwiek stację kosmiczną na orbicie, to już jest dobrze i ta rozmowa już, powiedzmy, że jest ukierunkowana i jestem w stanie trochę opowiedzieć. Gorzej, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, jak po prostu kosmos wpływa na nasze życie codzienne, jakie wynalazki i to, jak rzeczy, z których teraz korzystamy, zostały stworzone na potrzeby kosmosu. Więc to jest taki mocny proces, powiedzmy, edukacji albo uświadamiania ludzi, że faktycznie ten kosmos jest obecny praktycznie w każdej naszej czynności życiowej i bardzo nam pomaga. Ja po prostu traktuję tą architekturę kosmiczną, tak jak wspominałam, jako taką inspirację do aplikacji do zmieniającego się klimatu, więc to też przekonuje ludzi, że ja chcę się tym zajmować, bo jednak, tak jak powiedziałeś, jak mówią, a architektura kosmiczna, tam bazy na Księżycu, o to wam chodzi, mamy większe problemy, ale w momencie, kiedy pokaże się miliarderów, którzy latają w kosmos i budują swoje koncepcje baz, swoje stacje suborbitalne, czy tam hotele orbitalne, czy proponują loty suborbitalne, bo jednak to wszystko się, kurczę, okazuje, że dzieje się na naszych oczach i ludzie często nie są tego świadomi. I kiedy już sobie tak uświadomią, że faktycznie to się dzieje, to łatwiej jest mówić o architekturze kosmicznej. Więc jeżeli ktoś zupełnie nie wie, o co chodzi, to chyba tak od samego początku trzeba zacząć o tym opowiadać. Aczkolwiek koncepcja transferów technologii architektury kosmicznej do architektury ziemskiej, zrównoważonej ekonomicznej, jest, myślę, takim mocno uziemiającym tematem. Ja też nie chciałam tylko i wyłącznie w swoim doktoracie latać przez tworza i gdzieś tam te teorie stuć. Bardzo lubię robić praktyczne rzeczy, stąd też ten pomysł na badanie tej samowystarczalności i możliwości aplikacji na Ziemi. Myślę, że to są takie tematy dużo bliższe, powiedzmy, szerszej publiczności i dużo łatwiej jest to po prostu opowiedzieć.
Mhm. Czy w takim bądź razie mogłabyś zarekomendować komuś, jeśli ktoś jest zainteresowany architekturą kosmiczną, jakieś właśnie dodatkowe źródła? Ja pamiętam, że na tej prezentacji w Gliwicach wspominałaś o raporcie, tak, z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Co to był
tak,
za raport?
To był raport studium wykonalności tego projektu Olympus, który teraz się dzieje, o którym wspominaliśmy. Więc tym bardziej wydaje mi się bardzo ciekawym case study, żeby prześledzić, co tam się da zrobić, czego się nie da zrobić. Ta reforma chyba na 300 stron i traktuje naprawdę o wielu rzeczach, zarówno od architektury, po, nie wiem, właśnie wykorzystanie technologii, czym będziemy budować, jak będziemy budować, czego będziemy używać, co z wodą, co z powietrzem. To bardzo kompleksowe takie studium, czego jeszcze nam brakuje, co już mamy, co mamy w rozwoju, a nad czym musimy zupełnie popracować od zera. Więc jest to, jeżeli ktoś by chciał sobie znaleźć jakąś swoją niszę tak praktycznie z każdej dziedziny, to fajnie jest ten raport sobie zobaczyć i zobaczyć, na czym tak naprawdę teraz stoimy. Jest to bardzo, bardzo ściągająca lektura, szczególnie jak się czyta same faktycznie artykuły naukowe, bo robiąc doktorat jednak jest to podstawa, żeby być na bieżąco w tej literaturze, więc ja jestem zakopana po prostu w różnych artykułach naukowych o różnej tematyce, zwłaszcza, że ta architektura kosmiczna jest bardzo interdyscyplinarna, szczególnie to zagadnienie samowystarczalności, ono trochę zahacza o też inżynierię środowiska, o takie faktycznie obiegi zamknięte, więc tutaj no nie zamykam się tylko i wyłącznie na tą architekturę, czy architekturę kosmiczną, ale jest też świetna książka Olgi Banowej, która jest profesorem, właściwie dyrektorem w Houston University. I tutaj też jest przekrój tego, co już wiem o architekturze kosmicznej, o różnej architekturze w ekstremalnych warunkach, o różne przedstawione są koncepcje baz przyszłościowych, zarówno od jej studentów, różne przeróżne projekty, więc jeżeli ktoś się interesuje architekturą kosmiczną, to bardzo fajna pozycja, się nazywa Space Architecture, więc można łatwo znaleźć.
Znaczy, oczywiście podlinkujemy i pod wideo, i w notce do podcastu audio. Dla tych, którzy nas słuchają tylko i wyłącznie w wersji audio, chciałem właśnie powiedzieć, że tutaj właśnie Wiktoria tak się na chwilę odwróciła i wskazała palcem na półkę, gdzie ta książka właśnie ostatnia leży. Więc podlinkujemy. A dla tych naszych może tutaj space nerdów, czy masz takie jeszcze rekomendacje filmowo-książkowo-serialowe, jeśli chodzi o ogólnie literaturę, nawet właśnie science fiction, oprócz tych oczywiście oczywistych, no bo myślę, że wszyscy znamy Marsjanina czy Interstellar, a czy masz jakieś takie jeszcze jakieś może swoje odkrycia, perełki, które mogłabyś nam polecić?
Ja właściwie rok temu z okazji roku Lema, to sobie od początku przeszłam tutaj przez pozycję i to, co odkryłam, to jest świetne słuchowisko Solarit, jeżeli ktoś faktycznie nie słyszał tego, jeżeli jest taka opcja, że nie słyszał audiobooka, faktycznie z podziałem na rolę Robertem Gilles, tymi aktorami, jest to naprawdę do przeżycia jeszcze raz, można powiedzieć, w innym wymiarze, ale też ubolewam trochę nad tym, bo nie oglądam tak dużo filmów, raczej czytałam książki. To, co mi się podoba bardzo, to Błękitna Kropka, oczywiście. Sagana też ją gdzieś tam mam, już nie będę odwracać, tylko pokażę, że tu gdzieś jest. Jest to świetnie, bardzo mi się podobają ilustracje, bo to jest coś, co do mnie faktycznie przemawia. Jest to bardzo ciekawe, opisane i takie inspirujące jednak dla mnie do dalszego działania i przekopywania innej literatury, często stricte naukowo-artykułowej. Taka dobra odmiana, taki katalog.
Tak, znaczy Błękitna Kropka jest absolutnie cudowna. To jest książka, która chyba była napisana na początku lat 90., pod koniec 80., a nadal się jakby nie zestarzała, bo też tam są takie fragmenty, które dotyczą, oczywiście zaczyna się od tutaj tego naszego najbliższego podwórka i tego, jak w przyszłości będziemy najprawdopodobniej właśnie eksplorować Układ Słoneczny, ale później ta wizja jest tam poprowadzona do podboju całej galaktyki, więc to jest bardzo, bardzo ciekawa i taka właśnie ponadczasowa książka. Natomiast teraz przypomniało mi się, że będzie też wznowienie książki Kontakt Carla Sagana. To jest typowa powieść science fiction. Błękitna Kropka to jest raczej taka popularna naukowa książka. Natomiast Kontakt to jest książka science fiction, na podstawie której był też film z Judy Foster. I w styczniu 2023 będzie wznowienie tej książki, bo w tej chwili to te egzemplarze, które można kupić, to tylko na Allegro jakieś sprzed 20 lat. Więc jest tego mało, a teraz w styczniu będzie wznowienie. I jeszcze też mi się przypomniało a propos Solaris, że w sumie to jest naprawdę jakiś chyba wyjątek, że na podstawie polskiej literatury powstał film hollywoodzki z gwiazdorską obsadą. Właśnie sam George Clooney grał głównego bohatera. Wydaje mi się też, że jest piękna muzyka właśnie do tego filmu, jeśli dobrze pamiętam, więc zdecydowanie polecam. Słuchowiska nie słuchałem, bardzo chętnie bym posłuchał, bo lubię słuchać, właśnie dlatego też nagrywam podcasty.
Lubisz słuchać siebie też?
Więc To najmniej. Myślę, że każdy, kto siebie nagrywał, to pierwsze zetknięcie z własnym głosem jest traumatycznym przeżyciem, ale później się człowiek przyzwyczaja i akceptuje tą smutną rzeczywistość, że tak się właśnie brzmi. Ale słuchowiska, szczególnie takie właśnie dobrze zrealizowane, z podziałem na role, są
super,
absolutnie wspaniałe.
Super dla wyobraźni i odświeżenia sobie później weryfikujesz, jak to czytałeś i co miałeś w głowie i jak ktoś inaczej to może interpretować, więc jest to takie, dla mnie to było takie bardzo odświeżające, bardzo mi się to podobało.
To by było na tyle dzisiaj, myślę. Wiktoria, dziękuję Ci bardzo serdecznie, ogromnie za Twój czas i za mnóstwo pozytywnej energii i też pomysłów, wizji, które stanęły nam przed oczyma właśnie tej architektury kosmicznej.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pozdrawiam.